Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Dzień dobry Państwu, to 126 odcinek Godziny Szumu. Tym razem w studiu i na łączach mam całkiem pokaźną grupę osób, osób biorących udział i organizujących wystawę Tygrysia Krew w Galerii Foksal, która zaczęła się, Martyno...
21 marca.
21 marca, właśnie. Jest ze mną kuratorka tejże wystawy Martyna Stołpiec oraz osoby biorące udział w wystawie. Szymon Adamczak, Martyna Baranowicz, Przemysław Piniak, nie, Przemysława nie ma, przepraszam, ale bierze udział, Wiktor Witkowski, Paweł Żukowski, oraz Antoni Grabowski, który gdzieś próbuje dołączyć. Mam nadzieję, że to się uda. Witam was wszystkich serdecznie.
Cześć.
Cześć.
Zanim przejdziemy do rozmowy, zapraszam jeszcze państwa na materiały naszych partnerów.
Jak wyrażać siebie w drugiej dekadzie XXI wieku? Przyjdź do Muzeum Narodowego w Warszawie na wystawę Autoportrety i zobacz, jak robią to współczesne artystki i artyści. Na ekspozycji znajdziesz obrazy, rzeźby, fotografie, instalacje dźwiękowe, prace 20 twórców, którzy mierzą się z tematem tożsamości i autoprezentacji. W programie towarzyszącym m.in. spotkania i warsztaty z artystami, performance oraz koncert. Wystawa współorganizowana ze Stowarzyszeniem Przyjaciele MNW. Zapraszamy do 20 lipca.
Witam po przerwie. Przypominam, rozmawiamy o wystawie Tygrysia Krew, która otworzyła się niedawno w Galerii Foksal 21 marca, pierwszy dzień wiosny. No, a temat jest ciekawy, rzadko podejmowany, wydaje mi się, jeśli chodzi o sztukę, nie wiem jak kulturę samą. No, w każdym razie to nie jest częsty temat, bo wystawa Tygrysia Krew jest poświęcona, czy jakby biorą w niej oddział osoby, może wypowiedz się, kto bierze udział w tej wystawie, żebym ja po prostu czegoś głupiego raz nie powiedziała.
W wystawie biorą udział osoby artystyczne.
Tak, to.
Ale rzeczywiście mamy osoby, które żyją z wirusem HIV, ale też osoby, które są sojusznicze wobec tego. No i wspólnie tworzymy opowieść o tym, jak to jest dzisiaj i w przeszłości mieć takie doświadczenie i jak wpływa na nas otoczenie i to, co się dzieje w kulturze, ale też w życiu społecznym, w pracy na poczucie jakby bezpieczeństwa i dobrostanu takich osób.
Jak to się stało, że, nie wiem, wpadłaś, Martyna, na ten pomysł? Czy to jest jakaś, nie wiem, wasza wynik jakichś wspólnych rozmów? Czy no skąd się pojawiła ta idea, żeby stworzyć tą wystawę?
No więc chyba z półtora roku temu Wiktor zaproponował mi taki projekt, w którym on chciał zrobić film o swoim przyjacielu z Nowego Jorku, Antonym, i początkowo rozmawialiśmy, który jest osobą, która brała udział praktycznie od początku w protestach w Nowym Jorku w organizacji ACT UP i no taka osoba naprawdę z bardzo ciekawą historią aktywistyczną i też jego historia osobista jest bardzo ciekawa i pracowaliśmy nad tym, ale od razu miałam takie poczucie, że dobrze by było, żeby to nie była opowieść amerykańska, tylko żeby dodać wątek polski. No ta współpraca z Antonym jednak nie doszła do skutku, ale ta wystawa rozwijała się jakoś tak poprzez osoby, następne pomysły i doszło do tego, że finalnie w wystawie bierze udział 6 osób. No i to są właśnie bardzo różne opowieści z różnych czasów i z różnych perspektyw.
Wiktor, to może coś dodasz o tym niezrealizowanym projekcie, o tych początkach?
No, szkoda właśnie, że nie wyszło na końcu ta współpraca, ale w sumie to nam umożliwiło, że ta wystawa dostała taki kształt jakby. Bo pierwsza osoba, mi się daje, którą skontaktowałeś ty, był właśnie Antoni Grabowski.
Antoni i Paweł.
I Paweł tak, też, no. I to było dlatego, bo Anthony w Nowym Jorku, jeszcze drugi Antoni, on tak samo pracuje tekturą teraz. I tak myśleliśmy na początku, że właśnie by było fajnie, jakby był to taki związek przez materiał, przez medium, że właśnie wszyscy artyści, Anthony, Antoni i Paweł z tekturą pracują, czy pracowali. I jak Martyna już właśnie powiedziała, na końcu nie wyszło właśnie ta współpraca z Anthony, ale ustawiliśmy, że właśnie by było fajnie zostać przy tym temacie, bo właśnie tak jak ty też powiedziałeś, w sumie w ogóle do tego, na ten temat wystaw nie było za bardzo dużo w Polsce. Paweł mi powiedział, że niby tam była, ale to Paweł będzie wiedział chyba lepiej. Była wystawa w 93 może?
Czwarty,
nie? Że była taka ogólna wystawa. I że temat od czasu do czasu był opracowany, ale nie było tak wspólnej wystawy na ten temat.
No warto na pewno jeszcze wspomnieć o tej wystawie Kreatywne stany chorobowe, ale ona rzeczywiście trochę szerzej podchodziła do tematu. Tutaj skupiliśmy się na jednej kwestii.
Mm-hmm, no tak, na tych kreatywnych stanach też ta wystawa z lat 90 to było Ja i AIDS, była wspomniana, no ale tak, to w zasadzie mam nadzieję, że czegoś nie przekręcam, ale że na tej wystawie w zasadzie temat wirusa HIV i AIDS był właściwie sprowadzony do tego historycznego momentu. Tam chyba nie było, chociaż nie wiem, może poprawcie mnie, czegoś, jakichś nowych dodatków, więc...
Wydaje mi się, że były tam. Ja niestety nie widziałam tej wystawy.
Ja ją widziałam, ale teraz...
Dobra, to trochę o niej rozmawialiśmy z Szymonem. Szymon tam był zaangażowany, z tego co pamiętam, więc na pewno on może więcej się wypowiedzieć o tej wystawie.
O, Szymon, to proszę.
Tak, rzeczywiście tam w ramach Kreatywnych Stanów Chorobowych kuratorka Zosia Nierodzińska i zespół też połączyli temat HIV i aktywizmu HIV-owego, czy takiego tematu aktywizmu pacjenckiego, też z tematem raka piersi, nie? Więc tam było też prezentowane zbiory i archiwa grup amazońskich, amazonek. I to było interesujące też, bo rzeczywiście te ruchy związane z HIV-em w Polsce no nie miały jakby takiej nośności i ciężaru i takiej, no nie wiem, społecznego odbioru, tak na przykład jak miały te ruchy zachodnie, jak wspominany ACT UP. Więc ten model aktywizmu pacjenckiego, który właśnie Zosia Nierodzińska przyniosła wraz z tematem raka, był jakoś w pewnym sensie o wiele bardziej wymienny na polskim gruncie. Ale rzeczywiście w tym, co było też ważne, czy może z tej takiej HIV-owej kultury, z HIV-owej perspektywy, że biorą w niej udział osoby żyjące z HIV, co też było dość, w jakimś sensie też przełomowe, nie? Bo na przykład nawet w tej znanej wystawie Ja i AIDS nie brały udział osoby żyjące z HIV, tylko artyści z Kowalni, którzy jakoś się z tym tematem stykali.
Definiujecie wystawę Foksal, Tygrysią krew, jako wystawę o solidarności. I o co w tej solidarności chodzi? I jaki jest, no powiedzmy, jaki jest cel wystawy? Czym jest ta solidarność?
No dla mnie ważne w tej wystawie jest to, że rzeczywiście podchodzimy do tematu wprost i pokazujemy, że jest to po prostu temat jak każdy inny. Rozmawiamy o tym. Bardzo mi zależy, jesteśmy jeszcze na początku wystawy, żeby program towarzyszący był bogaty. Zaczniemy od oprowadzania spaceru w sobotę 5 kwietnia i to będzie oprowadzanie po wystawie i potem przejdziemy do Queer Muzeum i tam też Krzysztof Kliszczyński nam opowie o tej części ekspozycji tam. No i ta solidarność dla mnie to jest właśnie to, że rzeczywiście to jest rodzaj spotkania, to są różne perspektywy i miejsce też dla osób, żeby rzeczywiście mogły jakoś tak no nie wiem, poczuć, że to nie jest jakieś tabu wielkie, żeby o tym mówić. I rzeczywiście wydaje mi się, że poprzez jeden temat tak zaprezentowany naprawdę Naprawdę jakby jest takie poczucie otwierania się i po prostu takiej przestrzeni do różnych wypowiedzi i do wchodzenia w ogóle w rozmowę. Takiego, nie wiem, uciekania od jakiegoś takiego strachu.
No dobrze, to skoro zdefiniowaliśmy sobie, że wirus HIV jest ciągle w Polsce tabu. Jak z tym żyć? Z tym tabu? No bo z wirusem można już żyć szczęśliwie.
Tak, znaczy jest, może patrzę trochę na to z innej perspektywy. Ja żyję z HIV od 8 lat i moja przygoda też z życiem z HIV też jest związana też z tym, że się zdiagnozowałem w Holandii i dopiero od niedawna z powrotem jestem na stałe w Polsce, więc w pewnym sensie na nowo uczę się tego, co to znaczy żyć z HIV w Polsce. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że jesteśmy w takiej przestrzeni, w której jest, też zajmuję się trochę też badaniem kultury związanej z AIDS i HIV w takim bardziej globalnej perspektywie i trochę naszej też, więc mam takie też takie poczucie, że no my w pewnym sensie też z jednej strony nie przeżyliśmy też tego kryzysu AIDS. Mieliśmy bardzo niewiele reprezentacji związanych z tym tematem. Bardzo jakby, też jakby jest też historia Polski i transformacji lat 90. i raczej chętnie kulturowo przyjmowaliśmy obrazy właśnie ze Stanów. W takich środowiskach HIV-owych mówimy też na przykład o takim efekcie filadelfiozy, czyli takim stanie jakby świadomości społecznej, która gdzieś się na tym filmie kończy. A zarazem jesteśmy też w takim momencie, w którym tak światowo patrzymy też, nazywamy ten proces rewizytacją kryzysu AIDS w takim też sensie, że no nie wiem, wiecie, od lat 80. 90. no już minęło trochę czasu, więc w pewnym sensie możemy spojrzeć ponownie, patrzeć, kto się wypowiadał, kto się nie wypowiadał, kto miał narzędzia, kto nie miał narzędzi do ekspresji. Więc w tym sensie u nas jakby ten projekt też jakby został, to mówienie o HIV zostało jakoś takie też bardzo stłamszone i z mojej też takiej perspektywy, bo to mnie na przykład interesuje, ten temat autoreprezentacji osób żyjących z HIV, tego jak my się, nie wiem, jakich używamy mediów, jak mówimy, do kogo mówimy, po co mówimy, co mówimy w ogóle o wirusie, że na przykład w naszej przestrzeni kulturowej brakuje tych pierwszoosobowych wypowiedzi. Nie znamy prawie żadnych takich tak publicznie, nie wiem, historii rodzin, których na przykład dzieci umierały na AIDS. Nie? W Polsce też ta epidemia była bardzo mocno związana też z substancjami psychoaktywnymi. Była mniej tak naprawdę jakby dotyczyła, szczególnie w pierwszych dekadach osób queerowych czy gejów. Więc to też jest takiego, że AIDS jest też takim kryzysem, który cały czas się odnawia. Ja bardzo lubię to właśnie, lubię powtarzać to za takim artystą Gregiem Bordowicem ze Stanów akurat, który właśnie ma takie AIDS crisis is still in the beginning, nie? Że ten kryzys cały czas się odnawia. Mamy teraz Trumpa, Muska, stop finansowaniu do UNAIDS, więc bardzo dużo ludzi na świecie przestanie dostawać leki, więc ten kryzys znowu wyruszy w nową stronę, mimo że mamy jakby na papierze narzędzia, żeby temu zapobiec.
No, ciekawy punkt wyjścia w tym sensie, że o tych obrazach AIDS, że ich nie mamy głosów osób chorych na AIDS. No i właśnie, to też jest pytanie, jak to jest być osobą z wirusem HIV w Polsce? To jest pytanie otwarte dla osób, które to przeżyły i no jak się, nie wiem, jak wygląda proces diagnozy, jak się w ogóle taki proces uświadomienia sobie tego, jakiejś pracy, no bo wirusie HIV mówi się mało, no nie ma jakiejś profilaktyki chyba w szkołach teraz, czy jakby nie wiem, czy jest, jeśli mam być szczera. To nie jest temat, którym się żyje, no nie wiem, ostatnio się żyło koronawirusem, ale już wszyscy to olewają. Paweł, to może ty coś powiesz, bo masz takie dosyć ciekawe prace też nawiązujące do pandemii i też takiego właśnie ten kosz ze szpitala w Warszawie czy z przychodni.
Przede wszystkim, jak gdyby, wiesz, ja jestem osobą, która dojrzewała jak gdyby w latach 90. po prostu, więc wiesz, więc 18 lat, jak gdyby skończyłem, tak, więc ja akurat gdyby zaliczyłem. Wiesz, jeżeli jesteś gejem, który dorastał w Polsce po prostu w latach 90., to masz jak gdyby taką automatyczną konotację, po prostu wiesz, geje, HIV. Mimo tego, jak gdyby, że wiesz, że przede wszystkim jak gdyby o HIV w latach 90. po prostu mówiono bardzo dużo, po prostu, więc my jako osoby w szkole podstawowej, jak gdyby nie uprawialiśmy seksu, ale doskonale wiedzieliśmy już jak gdyby o czym, jak gdyby wiedzieliśmy jak gdyby o tym, że musimy używać prezerwatyw, żeby po prostu, żeby nie zarazić się HIV i tak dalej, więc z mojej perspektywy, jak gdyby ten temat był bardzo mocno, obecny, więc prace, które ta seria Monotypia, jak gdyby, która powstała, jak gdyby też powstała, nie wiem, czy to wybrzmiało, jak gdyby dosadnie jak na wystawie, to było czekanie na diagnozę po prostu, która tak naprawdę jak gdyby nie była nazwana, więc...
No właśnie, ta twoja praca o tym czekaniu na diagnozę mi zastanawiała, że w zasadzie co, lekarze nie mogli wpaść na to, co się z tobą dzieje, że
dokładnie,
to ty musiałeś
tak,
po prostu
dokładnie,
to wymyślić.
Tak, dokładnie tak, tak, dokładnie tak. Więc ja stwierdziłem w pewnym momencie, że być może jak gdyby jest to wirus HIV, zakażenie wirusem HIV i okazało się, że tak. I po prostu wiesz, jak gdyby bardzo mi ulżyło, że akurat to jest to, a nie na przykład jakieś straszne nowotworowe choroby, więc... Słuchaj, ja bym chciał akurat nawiązać do tego kosza po prostu, ponieważ ten kosz jak gdyby jest takim charakterystycznym miejscem. Wie się jak gdyby w taki sposób, że wiesz, że też jest to obarczone jak gdyby pewnego rodzaju stygmą. I tu jest po prostu, wiesz, i tu jest temat jak gdyby bardzo, bardzo szeroki. Niektórzy wypierają tę chorobę, niektórzy nie potrafią o tym rozmawiać po prostu. To jest temat, który na skutek jak gdyby różnego rodzaju polityki państwa prowadzonej przez wiele lat jest albo jak gdyby marginalizowany, albo tabuizowany. Jeszcze jak gdyby tutaj dochodzi jeszcze jak gdyby, oczywiście jak gdyby rola głosów konserwatywnych po prostu, gdzie AIDS jest karą za grzechy oczywiście. Ja dotarłem, kurczę, do jakiejś wypowiedzi Jolanty Kwaśniewskiej, która jako żona lewicowego prezydenta, odwiedzając jakiś chyba oddział w Rzeszowie, który zajmował się jak gdyby osobami z HIV, mówiła coś o biednych ludziach, których diabeł kusił i tak dalej, że ona im bardzo współczuje. Tutaj jakaś, wiesz, ta narracja konserwatywna po prostu jakoś wpływa na bardzo wiele pól i tyle. Żona lewicowego prezydenta mówi coś o diable, więc wiesz, więc jest to, bo było to po prostu bardzo zabawne. Nie
ale
wiem,
kto,
wiesz, można
kiedy
prostu...
to było? Kiedy ona powiedziała o tym? Pamiętasz?
Nie pamiętam, ale to było, wiesz, to było za czasów jakby prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego.
Ja dopowiem do tej Jolanty Kwaśniewskiej, że to też jest bardzo ciekawy moment, te lata 90. w tym sensie też, to jest też takie coś, ja sobie tak to czytam też, że no bo Polska też chce, wiecie, dołączyć do Unii, do NATO, ta Polska jakby też tak, jeśli chodzi, jakby te wypowiedzi są bardzo też jakby pokazujące, tak, my jesteśmy na bieżąco z HIV, my to załatwimy, więc akurat Jolanta Kwaśniewska bardzo się stylizowała na Lady Dianę, której obrazy jakby dotykającej chorych jakby obiegły świat w pewnym momencie, więc to było też trochę jakby in vogue, żeby tak się zachowywać, no ale to co jakby jedno jak się zachowuje, a drugie też co mówi, nie? To też fajnie, że to Paweł przeszpila.
No tak, jednak jesteśmy w Polsce, czyli Lady, polska Lady D mówi coś o diable. No dobrze, ale czy ta narracja się zmienia, drogie osoby? No bo nie wiem, lata 90. HIV to diabeł, a w 2025 roku?
No to jest właśnie chyba takie otwieranie tej dyskusji, czy ona się zmienia. No w jakimś stopniu na pewno, bo jak spojrzymy na pracę Antoniego na tej wystawie, która jest pracą z 92 roku i rzeczywiście to, co powiedział Szymon, to wtedy była głównie choroba... osób używających.
Używających, czyli?
Narkotyków.
Aha, dobrze.
To wtedy rzeczywiście osoby się zakażały się przez strzykawki i rzeczywiście wtedy był taki lęk i to jest bardzo ciekawa też historia, jak Antoni wpadł na robienie tej pracy, rzeczywiście jak on...
Mówimy o Antonim Grabowskim i pracy, może to tak wytłumacz od zera.
Antoni Grabowski zrobił taką wystawę w 92 roku pod tytułem 5000 sztuk i to była wystawa...
Ja jestem na łączach.
O, niech jesteś!
Tak.
To może Antoni opowie.
O, Antoni, witamy cię serdecznie. Antoni, opowiedz nam... O,
dzień dobry
o tej
wszystkim.
Wystawie 5000 sztuk, bo to było chyba też jakieś działanie pionierskie, mam takie wrażenie, w Polsce.
Myślę, że była jedna z pierwszych takich dużych wystaw dotycząca tematu AIDS. Zaczęło się Od tego, że ja znalazłem na ulicy na krakowskim przedmieściu porzuconą tabliczkę tekturową jednego z proszących o wsparcie. I to zdarzenie, że to jest dzieło sztuki albo w tej tekturze jest moc, to się pojawiło w moich uczuciach. Jakich? Lęku, obawy, a z drugiej strony takiej ciekawości. Wziąłem tę tabliczkę przez worek foliowy. To też jest takie znamienne, jak sam się zachowałem w stosunku do takiego artefaktu. I ciągnąc ten worek, zacząłem kolekcjonować te tabliczki, rozmawiając z tymi ludźmi, którzy siedzieli na ulicach w latach 90. Za małe, drobne pieniądze dostawałem je, czy kupowałem, można to tak nazwać, albo przynosiłem nową tekturę, a tą dostawałem od nich w prezencie. I zbiegi okoliczności były takie, że wziąłem udział w konkursie na młodego artystę organizowanego przez Galerię Appendix, prowadzoną przez Pawła Sosnowskiego. Ja ten konkurs wygrałem. Paweł zapytał mnie, czy ja mam jakąś prezentację, jakąś kolekcję rzeźb, która by wypełniła przestrzeń dużej galerii. Mówię, że zbieram tektury chorych na AIDS, którzy siedzą na ulicach. No i świetnie. I ja zaproponowałem, że wytapetuję podłogi, ściany, belki stropowe, wnęki okienne, totalnie tymi tekturami. I tak się też stało, ponieważ całe zdarzenie miało egidę przedstawicielstwa EWG, to zostały zaproszone osoby ze wszystkich ambasad polskich na wernisaż.
EWG, co to znaczy?
To była wcześniej Unia Europejska.
Aha.
Przed Unią Europejską było EWG, my nie byliśmy w tej Unii, ale Polska się starała. Już po okrągłym stole i po przełomie jednak dążyliśmy do tego, żeby przyłączać się do Europy Zachodniej, a nie i odrywać się od wschodniej. I to zjawisko, które się zdarzyło we mnie, podnosząc tę tekturę, zdarzyło się u wszystkich, którzy wchodzili na wernisaż. Była blokada podświadoma, świadoma. Ludzie nie chcieli wejść do środka. Było tam zapach takiej wilgotnej, trochę, nie wiem czy pleśniejącej, ale specyficzny zapach tektury. I znaczy miałem ku mojej radości, bo mówię, no dobra, wyszło. Wyszło, że ta obawa nas wszystkich, którzy nie powiem, że była ogromna świadomość tej choroby. To gdzieś jest lęk, tabu i to też się pojawiły na tej wystawie materiały, które informowały o sposobie zabezpieczania się. I to się w zasadzie w Polsce rodziło. Był ruch Monaru przez Marka Kotańskiego, bardzo aktywnie prowadzony. No dobra, i teraz na tej... I ta wystawa tych tektur, tej kolekcji nie istnieje. Po prostu ja już nie ma tych tektur. Natomiast została jedna tektura z tamtych czasów, którą mam i na obecnej wystawie w Galerii Foxa prezentuję. W postaci takiej tektury zaplombowanej między dwie stalowe blachy. Zamykam ją jakby... Mając na myśli odcięcie się trochę od tamtego czasu, 1992 roku, że to już nie jest zjawisko społeczne aktywne na ulicach. Z drugiej strony pokazuję na tej wystawie slajd, kadr, który został przygotowany przeze mnie i jest wyświetlony na podłodze, przypominający sposób prezentacji tamtej wystawy i też przez tą efemerykę tego zdarzenia, że to tylko światło wyświetlone na podłodze, a nie obiekt materialny opowiada o tamtej wystawie, jest nowym zjawiskiem, jakby w nowej odsłonie pokazuje temat, który od 92 roku jest w mojej kolekcji, tak, tej twórczości artystycznej. Myślę, że przez te działania takie kulturowe i artystyczne my jesteśmy w stanie na innej płaszczyźnie docierać do ludzi, którzy myślą, którzy się zastanawiają, co ich otacza i jak sami reagują na otaczające zjawiska. Myślę, że Ja nie chcę tego zagłuszyć słowami. Prezentuję jedną pracę, która odnosi się do 92 roku i to zaplombowanie tektury z 92 roku, podpisane 1992 Wojtek Lak 26, sygnuje swoim imieniem Antoni i datą 2025. Dziękuję.
Antoni, a czy pamiętasz jakieś, no nie wiem, miałeś jakiś większy kontakt z tymi osobami, od których kupowałeś te kartony? Trochę z nimi rozmawiałeś, jakoś się interesowałeś, kim one są?
Tak jak tutaj już padło to stwierdzenie, że to były osoby zarażone HIV poprzez branie heroiny, przez strzykawki. Często te osoby były mało kontaktowe. Problem też był opisany na tych tekturach, ale w tych naszych rozmowach polegało to też na problemy nie tylko uzależnienia, ale bezdomności, która często się też wiązała w wyniku zarażenia. Rodziny wyrzucały tych ludzi z domu, bojąc się zarażenia i obcowania z tą osobą. I na tych tekturach było to napisane często, że rodzina mnie wyrzuciła, proszę o wsparcie. Były też takie prośby o wsparcie w postaci nawet ubrań. No, to taki temat trudny dla mnie był. Ja raz się wybrałem z aparatem fotograficznym, chcąc zdokumentować jednego z siedzących. Ja z nim rozmawiałem, poprosiłem go, czy ja mogę zrobić zdjęcie i tak dalej. Zasłonił twarz tą tekturą i pozował mi do tego zdjęcia. Ponieważ nie jestem dziennikarzem, tylko artystą, to przełamywanie samego siebie w taki podglądający z aparatem sposób nie odpowiadało mi. Wolałem jednak tą wypowiedź faktu, obiektu i zdarzenia, które powstanie w uczuciach odbiorcy. Taka sztuka kontekstualna, że to reagujemy na to, co widzimy w tym, a nie innym miejscu. Wyniesienie tych tabliczek do rangi dzieł sztuki w renomowanej galerii uważam, że było takim gestem artysty. Z jednej strony oczywiście pycha i artystyczna, a z drugiej strony praca taka u podstaw na rzecz tematu, którego dotknąłem. I też decyzja taka absolutna ograniczenia środków wyrazu. Czyli jak ja jestem rzeźbiarzem i bardzo z dużą łatwością panuję nad materią, zdecydowanie się na tekturę i wręcz nie przetwarzanie tej tektury, tylko pokazanie ready-made. Ja jedyną rzeczą, którą robiłem, anektowałem te tektury, pieczętując swoją pieczątką Antoni. Przybijałem na każdej tekturze swoją pieczęć, że to te tektury wzięły udział w tej odsłonie, tworzyły to dzieło sztuki, także jakby je w taki, a nie inny sposób jak zaingerowałem, sygnując je. I ta tektura, która jest prezentowana i do której nie ma wglądu w galerii, też jest tak sygnowana. Żeby ją zobaczyć, należałoby zerwać plombę, rozkręcić blachy i tam jest ten artefakt, który jest jakąś tajemnicą, jest też symbolem jakiegoś tabu, a też jakimś symbolem relikwii, artefaktu, który robię taką puszkę przetrwania, pamięci dla, nie wiem, następnych, nie wiem, pokoleń. I to wszystko, tak jak tutaj padło też stwierdzenie, że to się odnawia. Cały czas ten problem ma nowe odsłony i żyje nowym życiem. I myślę, że to jest nasz wkład w dyskusję na ten temat obecnie w XXI wieku. I to jest niesamowite, że ze Stanów, które były bardzo takie, odbieraliśmy do tej pory, że są postępowe, demokratyczne, płynie taki, a nie inny głos. Tym bardziej, że ta wystawa, o której mówię, z 92 roku, miała duży odzew właśnie w Stanach, w Tribune Chicago. Duże artykuły się pokazały na temat tej, a nie innej wystawy. Także jako artysta byłem dowartościowany i też uważam, że zabrałem głos w tym temacie.
No ciekawe. Właśnie miałam się pytać, jaka była recepcja tej wystawy. Czyli była zauważona w Stanach, a w Polsce?
A w Polsce też, ale to ten odzew w Polsce był skromniejszy i takie zwracanie przez jedną z ówczesnych krytyczek sztuki, że ale to jest w ogóle niewykreowane, to jest takie przypadkowe zderzenia tych kompozycyjne, tych kolorów, które się tam czasami pojawiały. A ja mówię, jednym z elementów komponujących tę wystawę jest przypadek. Nie założenie jakieś kreatywne, graficzne, które mogę sobie wymyślać, że na środku to będą czerwone, a gdzieś jeszcze będę grafiki z czarnych tekturek układał i tak dalej, tylko jakby beznamiętne układanie tych tektur tekstem do podłogi i sklejanie tekturową, znaczy taką papierową taśmą, jak na pocztach się kiedyś stosowało, sklejem kostnym, bo to było jednorodne, jeśli chodzi o użycie materiałów, powodowało, że ja nie schowałem swoją pychę trochę do kieszeni, że nie będę z tego układał nie wiadomo jakich układów graficznych. Jedyną rzeczą, nad którą panowałem, to nad architektonicznym rozmierzaniem powierzchni, na której miały się te obiekty pojawić. I ten sam fakt też, że ktoś jakby estetycznej strony próbuje doszukiwać się w kreowaniu kompozycyjnych układów, stwierdziłem, że że kompletnie ktoś tego nie rozumie, o czym my rozmawiamy. Dlatego, przypadek. No wiadomo, że osoby, które są uzależnione i używały strzykawki, podając sobie tę samą igłę, narażały się na zarażenie. Ale my jesteśmy w stanie, znaczy jesteśmy cały czas w takim, powinniśmy mieć jako społeczeństwo, czy ja mam tę świadomość, że będąc w szpitalu, nie wiem, u dentysty, czy jakieś ryzykowne zachowania seksualne mogą spowodować, że nagle mnie ten temat dotyczy w taki sposób, że będę nosicielem HIV. No to nie jest tak, że to jest odległe, mnie to nie dotyczy, tylko w każdym momencie mogę tego tematu dotknąć. Także tak, już jesteś, Antoni, w grupie nosicieli wirusa HIV.
No, to jest taki element, czy jakby powiedzmy historia z lat 90., ale w sumie na wystawie dostajemy taką malutką jakby przebieg, może nie, czy jakby nie kompleksową, ale też są inne jakby ślady historyczne, w tym jeszcze z lat 80., w zasadzie takie wejście wirusa HIV jest odnotowane przez Ryszarda Kisiela. Czy mogłabyś, Martyna, trochę opowiedzieć o tych takich materiałach archiwalnych, listach, jakiś, no nie wiem, rozumiem, że to broszura była, list do przyjaciół i znajomych, ale taki trochę jak artykuł napisany.
No tak, dzięki właśnie Krzyśkowi i Kliszczyńskiemu z Queer Muzeum miałam dostęp do tamtejszego archiwum. No bo jakoś tak chciałam uzupełnić też tą wystawę. Zwłaszcza, że mieliśmy już tutaj nawiązanie do wystawy Antoniego z lat 90. i jakoś tak, no byłam ciekawa, jaki jeszcze kontekst można znaleźć. I to Krzysiek pokazał mi ten list Ryszarda Kisiela, który jest pierwszą zachowaną ulotką dotyczącą HIV i AIDS w Polsce, bo podobno było coś wcześniej, tylko po prostu się nie zachowało. No i to jest list, który on wysyła do różnych osób, bliższych i dalszych sobie, na początku 86 roku, który jest właśnie taki, to mi się podobało, bo on jest takim wykładem po prostu. No to nie jest jakieś porywająca ulotka, jakaś kolorowa czy coś, tylko to jest rzeczywiście list, który ma trzy strony. No i jakby to, że on był pierwszy, taki zachowany, to było dla mnie ważne, żeby pokazać, ale to też było dla mnie ważne w kontekście tej wystawy. Nie wiem dokładnie w którym momencie, ale rzeczywiście ważne dla mnie się stało też to, jak relacje między różnymi osobami pomagają w oswajaniu jakichś takich trudnych kwestii społecznych, jaką na przykład jest wirus HIV i rzeczywiście taka troska. No i dla mnie takim wyrazem troski jest i ten list wtedy, no i te kolejne, które tam są. Kolejne listy, które są na tej wystawie, to są listy, które pochodzą z takiej akcji Gumki za frajer. I to już są rzeczy z lat 90., kiedy inicjatywa gdańska, i to głównie było Filo, tak reklamowane, zorganizowała taką akcję, że jak się wysłało swój adres i koperty ze znaczkami, to oni odsyłali próbki szwedzkich prezerwatyw. No i tam rzeczywiście w tych listach się okazało, że się znajduje też trochę więcej rzeczy niż tylko ten adres i znaczki. I tam na przykład trafiłam na list takiej młodej pary, która prosi o rady. To jest dwóch chłopaków, którzy mają po 21 lat i proszą o rady na temat safer sex. Też taka terminologia tam.
Czytam ten list, on jest uroczy. Jesteśmy początkujący.
Tak, on mnie strasznie ujął i właśnie, no i jest parę takich. I tam jest też obok tego listu odpowiedź z inicjatywy gdańskiej, która moim zdaniem też pokazuje wielką troskę i taką próbę naprawdę delikatnego i odpowiedzialnego udzielenia jakichś rad osobom, które też no, musiały się wykazać ogromnym zaufaniem, wysyłając też taki list i dzieląc się jakimś swoim doświadczeniem. Tam kolejne listy też są od nauczyciela i nauczycielki, którzy proszą o materiały, bo wiedzą, że świadomość jest na niskim poziomie i chcą przekazywać wiedzę. No i też jest ostatni list takiej osoby, która twierdzi, że ulotki dotyczące HIV i AIDS są brzydkie i ona robi kolaże i bardzo chętnie by weszła w współpracę, żeby te materiały były ciekawsze wizualnie, ale też żeby ich treść była, nie wiem czy tu może słowo milsza tutaj by pasowało, bo rzeczywiście ta osoba, Tomasz, zwraca uwagę na to, że widział takie hasło, jeśli mnie kochasz, kup prezerwatywę i rzeczywiście to on zauważa, że to jest ten kierunek. No bo też trzeba powiedzieć, że temat prezerwatyw w Polsce bardzo długo był jakiś taki niepodejmowany wprost, więc no też...
Prezerwatywa, krępująca sprawa.
Tak, rzeczywiście jest taka książka Ojczyzna moralnie czysta i tam rzeczywiście jest powiedziane, że na koniec jakiegoś materiału, który miał się ukazać w telewizji, reporterka miała mówić o używaniu prezerwatyw. Na koniec to po prostu zostało wycięte, bo kobiecie nie powinna mówić w telewizji o prezerwatywach. Więc jakby pytanie o to, czy coś się zmienia, myślę, że się zmienia, ale rzeczywiście no, musimy być czujni na takie rzeczy.
W temacie troski wydaje mi się, że tam jest więcej też prac. Wiktor, ty stworzyłeś portret Pawła Żukowskiego. On jest ciekawie pokazany, bo na tle właśnie kolażu prac Pawła o tym oczekiwaniu na diagnozę, no a ten portret jest jakimś dopowiedzeniem tej sytuacji, wydaje mi się. Czy mógłbyś trochę powiedzieć, o co w nim chodzi? Tam Paweł pozuje z tubką po paście Elmex.
Tak, dokładnie. Ja mogę zacząć i Paweł może dokończyć, bo to jest jego historia, część właśnie tej pasty, co dostał. Ale jak jego spotkałem pierwszym razem, to było właśnie w tamtym roku, byłem w Warszawie. I chciałem się spotkać z Pawłem w pracowni. I przeważnie jak robię te portrety, to ja nie robię w ogóle często, nie maluję często portretów, ale jak maluję, to przeważnie tylko z ludźmi, których znam i z którymi się spotkałem, z którymi mam rozmowę i też im zawsze daję możliwość, żeby sami mogli decydować tą sytuacją i w ten sposób też tym zdjęciem na końcu, którego używam, żeby właśnie utworzyć ten obraz. I w tym przypadku tak było, że poprosiłem Pawła, żeby przyniósł obiekt ze sobą, który ma wartość dla niego. Jakiś obiekt wartościowy. i że jak przyjdzie, że będziemy mogli ustawić, w jaki sposób to zdjęcie potem będzie wyglądało, bo ten obraz końcowy. I właśnie Paweł przyniósł tą pastę do zębów i mi się wydawało, że właśnie jak na pewno wiedziałem, że to, wiesz, nie oczekiwałem tego w ogóle, że my zobaczył właśnie ten obiekt, że to będzie pasta. Myślałem, że może coś innego będzie. Ale właśnie Paweł potem zaczął opowiadać o tej historii. I może Paweł może coś trochę dodać do tego i opowiedzieć.
Okej. Pasta do zębów, wiesz, ja się przez kilkanaście lat po prostu przyjaźniłem z Jackiem Barankiem, który prowadził, doktorem Jackiem Barankiem, który prowadził gabinet dentystyczny w przychodni profilaktyczno-leczniczej przy szpitalu zakaźnym, który zajmuje się osobami żyjącymi z wirusem. I w związku z tym to jest tak, że, gdyby, że jeżeli rozmawiasz jakby z osobą, która pracuje jakby w temacie HIV, AIDS i tak dalej, więc siłą rzeczy jakoś, wiesz, rozmawiacie po prostu też o jej pracy. Więc ja troszeczkę, znaczy, wiesz, dzięki Jackowi po prostu dostawałem bardzo dużo jakby profesjonalnej wiedzy po prostu dotyczącej właśnie HIV, AIDS i tak dalej, dotyczące na przykład, wiesz, toczących się badań, na przykład, wiesz, badania, które, wiesz, które mają podkreślić po prostu, że osoba z niewykrywalną wiremią jak gdyby nie zaraża, jak gdyby, wiesz, nie może być dla nikogo źródłem zakażenia.
Właśnie, to może uświadomicie mnie, przepraszam cię, czy, co to znaczy niewykrywalna wiremia?
To znaczy, że jak gdyby, że poziom wirusa po prostu w organizmie jest bardzo niski, też wiesz, że ten wirus jest wykrywalny w jakiś sposób, tylko ciężko jest stwierdzić, wiesz, bo ten wirus, jak wiesz, w momencie, w którym odstawiasz leki antyretrowirusowe, poziom wirusa jak gdyby wzrasta, tylko po prostu nie jesteśmy jak gdyby na tym etapie, chyba z tego co wiem, to po prostu medycyna nie jest w stanie stwierdzić, gdzie ten wirus się przechowuje po prostu. Bo może on się przechowuje na przykład, wiesz, płynie rdzeniowym, czy jakoś tak, więc generalnie gdyby ten poziom wirusa po prostu jest bardzo niski po prostu, więc gdyby nie przekazujesz go dalej. Jeżeli masz niewykrywalną wiremię, gdyby nie jesteś dla nikogo źródłem zakażenia, więc wiesz, więc to jest to. Dla mnie ta tubka, wiesz, w momencie, w którym wiesz, wiedziałem jak gdyby o swoim zakażeniu, wylądowałem jak gdyby Jacka jako pacjent po prostu, więc dostałem od niego miniaturkę pasty do zębów i z takim bardzo ładnym tekstem: to jest najlepsza pasta do zębów i masz jej używać i tyle. Więc ja jej używam do tej pory, ale gdyby, a po śmierci Jacka, gdyby zorientowałem się, że wiesz, że z całej jakiejś takiej kilkunastoletniej znajomości, po prostu gdyby ta tubka pasty jest właściwie takim, wiesz, takim jedynym, wiesz, jedyną rzeczą, jak gdyby, która mi potem została. Dzięki Jackowi tak naprawdę, dzięki temu po prostu, że miałem, wiesz, dostęp do tej wiedzy, jak gdyby ja się nie przeraziłem zakażenia, po prostu, wiesz, dla mnie to było, Jezu, dobrze, że to jest HIV, a to nie jest rak, po prostu, że to nie jest jakieś, kurczę, jakieś, wiesz, jakaś choroba, wiesz, autoimmunologiczna pod tytułem, wiesz, tam, wiesz, choroba Leśnińskiego Crohna, po prostu, czy wiesz, czy jakieś tam wrzodziejące zapalenie jelita, więc dzięki temu typowi ja dostałem bardzo dużo, wiesz, wiedzy, która powinna, jak gdyby być, wiesz, która nie jest wiedzą tajemną, tylko to jest wiedza, gdyby, która powinna jak gdyby być do bólu, do użygu, jak gdyby promowana jak gdyby przez państwo polskie po prostu. Wiesz, jak gdyby wszyscy powinni o tym wiedzieć w jakiś sposób. Wiesz, ja no, dzięki tej znajomości po prostu też, wiesz, też nie przeraziłem się tego zakażenia. Co tu dużo mówić? Ja bym, Karolina, jeszcze chciał, wiesz, wspomnieć po prostu o czymś takim, wiesz, o na przykład o wystawie Błysk Mat Color w latach, wiesz, czyli po prostu, czyli o wystawie jak gdyby fotografii w Warszawie, Warszawa w latach 90. i tak dalej. W czym on wspomniał o reprezentacji, a ja jak gdyby, wiesz, oglądając na przykład, wiesz, wystawę, która była poświęcona Warszawie lat 90. w fotografii, wiesz, ten temat w ogóle, temat HIV AIDS w ogóle był, wiesz, fotograficznie, on był zminimalizowany po prostu do jakichś w ogóle bardzo symbolicznych rzeczy, po prostu tam tak naprawdę w ogóle, wiesz, pacjenta nie było, tam była właściwie jakaś, wiesz, tam była, wiesz, ze względu na tą stygmę, która, wiesz, teraz dotyczyła choroby, po prostu tam, wiesz, tego pacjenta w ogóle nie było po prostu, tam były, wiesz, tam w reportażach, które się, chyba na wystawie był chyba przedmiot jakiegoś, wiesz, jakiegoś reportażu z polityki i, wiesz, tam była na przykład jako zdjęcie, jako materiały fotograficzne, była na przykład tabliczka, na przykład zamieszczona przy wejściu do jakiegoś gabinetu, wiesz, to były jakieś takie bardzo jak gdyby były zdjęcia, gdzie właściwie nie było tego komponentu ludzkiego po prostu, wiesz, też w szpitalu zakaźnym jak gdyby też mi opowiadano historię o tym, że wiesz, że ktoś na przykład wchodził na przykład z kamerą w torbie i filmował, wiesz, bez zgody, wiesz, bez zgody szpitala ani bez zgody pacjentów to, co się jak gdyby dzieje, jak gdyby wewnątrz, wiesz, poczekalni, jak gdyby poczekalni tej przychodni, po prostu się dzieje na korytarzach. Z jednej strony jak gdyby ten brak reprezentacji po prostu, wiesz, ten brak reprezentacji po prostu i brak jak gdyby tych, wiesz, tych osób, jak gdyby, które opowiadają jak gdyby we własnym imieniu, opowiadają swoją historię, po prostu jak gdyby też jest jakimś tam, moim zdaniem, jakimś efektem tej sytuacji z lat 90. po prostu, że to jest, wiesz, w dalszym ciągu jak gdyby my chyba jesteśmy jak gdyby w tym miejscu. Zdjęcie kosza na śmieci, które, wiesz, które znajduje się na wystawie, wiesz, byłem jak gdyby 2 dni przed wernisażem jak gdyby na, wiesz, tej przychodni, okazało się, że ten kosz jak gdyby został zlikwidowany. Wiesz, ja się czułem w obowiązku poprosić dyrekcję szpitala o to, żeby poinformować im po prostu, że, wiesz, że ja chcę pokazać ten kosz na śmieci. Co to jest za kosz na śmieci, odsyłam na wystawę. A okazało się po prostu, że znika. Po prostu znika jako, wiesz, jako jakiś taki, jako taka rzecz, która jest jakimś wizualnym kodem, wiesz, jakimś obiektem, który
sygnalizował,
jest bardzo charakterystyczny
co się dzieje
dla tego
w
miejsca
szpitalu.
Po prostu. Tak, tak, mniej więcej tak. Jest to jakimś charakterystycznym obiektem, który może być jakimś punktem odniesienia, i tyle. Więc jak gdyby ten obiekt zniknął.
I ten komponent ludzki właśnie, co Paweł teraz powiedział, dlatego mi to też było ważne, żeby było właśnie widać w wystawie też. Nie tylko jakiś ogólny ludzki, tylko indywidualny. I w tym przypadku Paweł. I mi się też wydaje, że właśnie Martyna, która ma swoje świetne obrazy, które tam pokazuje wystawie, jest właśnie druga taka okazja, żeby też był właśnie ten aspekt indywidualny, nie tylko abstrakt.
Właśnie, chciałam właśnie dotrzeć do Martyny, bo Martyna też występuje jako, rozumiem, osoba sojusznicza i opowiadasz, no, chyba też o tej trosce jakoś przez swoje prace.
Tak, myślę, że to jest o trosce, ale też o takim spojrzeniu, nie wiem jak to nazwać, ale bardziej pozytywnym i budującym niż takim, powiedzmy, nie wiem, związanym z jakimś brakiem nadziei czy czymś takim. Ja też, a propos tego, co wcześniej było mówione, ja też dorastałam we wczesnych latach 2000 i słyszałam o HIV, ale rzeczywiście to było, to ta historia i to, w jaki sposób się o tym opowiadało, było związane z pewnymi uprzedzeniami i dla mnie to było słowo, które mi się kojarzyło z czymś takim dramatycznym, bo też wszystkie filmy i wszystkie przekazy kulturowe były jednak, nie mówię, że nieprawdziwe, ale jednak trochę na jedną, opowiadały jedną narrację, która tak trochę straszy, na przykład straszy właśnie dzieci w podstawówce, które dostają tylko taką narrację. I tutaj ja myślę o współczesności, że no chciałabym, żebyśmy już sobie pozwolili na taką świadomość i trochę inne podejście do seksualności. Ja też o tym maluję inne prace i w ogóle często maluję o zdrowiu związanym z seksualnością. I tutaj pokazuję na wystawie dwa obrazy, które są o takich, powiedzmy, dobrych praktykach i świadomości jakiejś takiej profilaktyki. Na jednej mojej pracy para w łóżku tuż przed jakimś tam pierwszym seksem po prostu prowadzi ze sobą dialog na temat tego, czy mają aktualne badania. W pewnym sensie nie mówię, że jest już tak, że tabu nie istnieje, ale jakby chciałabym o tym mówić, że mogłoby tak być, gdyby więcej było edukacji i więcej świadomości na ten temat. I przy tym też, że współcześnie myślę, że dużo osób po prostu korzysta z, nie wiem, aplikacji randkowych i możliwości tego, że seks to jest jakiś rodzaj przyjemności, i możemy ją po prostu, możemy uprawiać seks z więcej niż jednym partnerem, partnerką i to też nie musi być związane z czymś takim od razu wielkim ryzykiem, jeżeli właśnie będziemy myśleć o tych podstawowych dobrych praktykach, na przykład braku wstydu przed zapytaniem swojego partnera czy partnerki o badania. I drugi obraz pokazuje trójkę przyjaciół, partnerów. To jest też takie dwuznaczne, którzy czekają po prostu w poczekalni. Dokładnie w Warszawie jest takie miejsce badań na Chmielnej, gdzie od rana do wieczora właściwie można z ulicy wejść i zrobić sobie badanie na HIV, na HCV, czyli wirus wątroby typu C i na kiłę. I to też jest takie, to, że to jest takie dostępne, to też może nie jest wszystkim wiadome, ale to też o tym mówi, że właściwie w dzisiejszych czasach moglibyśmy po prostu profilaktycznie robić te badania i że to też może dotyczyć wszystkich, także kobiet, bo o tym się trochę też mało mówi, wydaje mi się. No i właśnie przedstawiłam na obrazie osoby we trójkę, które siedzą w poczekalni, trzymają się za ręce i jakby nie widać po ich twarzach wielkiego przestrachu. I nie chodzi mi o to, żeby bagatelizować ten temat, tylko żeby bardziej stwierdzić, że nawet jeżeli właśnie zostanie wykryty wirus, to nie jest koniec świata. I tutaj w tym obrazie raczej jest pokazane, że ta grupa trzymająca się za ręce, prawdopodobnie jeśli jedna albo wszyscy okażą się zarażeni, to i tak będą jakby się wspierać. Więc no myślę, że to jest taka po prostu strategia raczej nadziei i budowania, no i też jakiejś tam edukacji, która pod spodem tych obrazów moich gdzieś tam jest.
Tak, wzruszające. Wiecie, ja jeszcze mam taką, nerwowo pomyślałam, że jest z nami Szymon, ale nie ma go na liście osób, które coś zrobiły na wystawie. I mam takie, co się w zasadzie dzieje? W jaki sposób uczestniczy Szymon Adamczak w waszej wystawie? Szymon, wyjaśnij to proszę.
No tak, myślę, że to... Znaczy wiecie, ja nie jestem do końca z pola sztuk wizualnych. Jestem artystą zajmującym się teatrem i pacjentem tak postdyscyplinarnie trochę. Ja przygotowuję performance. To właściwie pokazy performance'ów. Tego 23 i 30 kwietnia na finisarz, więc moja obecność też jest nieobecnością zarazem, ale też się uobecnię wkrótce. Też zależało nam z Martyną chyba też na tym, żeby rzeczywiście było to też miejsce w jakimś sensie też tętniące, w którym też może też się wytwarzać jakby też jakieś wytwarzają się i spotkania, ale też po prostu nowe relacje czy właśnie nowe prace. Ja zrobiłem pracę taki dość... Zrobiłem pracę o HIV, mój dyplom w 2018 roku, który do tej w pewnym sensie nadal też wykonuję. To jest właśnie taki duet z amerykańskim choreografem który w pewnym sensie nie tyle postaciuje, co jakby posłużył mi trochę za to, żeby wypracować sobie jakby jak ja się czuję z wirusem w relacji, w ogóle w jakie relacje wchodzę, kiedy jestem osobą żyjącą z HIV. I to jest też taka praca, która jest w pewnym sensie pojawiła się wraz też w ogóle pojawieniem się tego dyskursu o niewykrywalności. Więc ja mam też takie, jestem trochę może z innej perspektywy na to patrzę, takie, że w sensie ten temat, o którym mówimy dzisiaj, o niewykrywalności, dla mnie już jest tematem takim bardzo jakby, w który już dość dawno wszedłem, więc mam teraz taki inny trochę punkt widzenia, typu okej, co ja właściwie mogę jeszcze powiedzieć o HIV po tych 8 latach życia z wirusem? I co mogę jeszcze o tym HIV powiedzieć, będąc z powrotem właśnie w Polsce, nie? Więc wydaje mi się, że to też jest taka okazja do wypracowania nowego materiału, nazywam to razie performansem czytanym, bo zależy mi też trochę na po prostu powrocie do słowa. I zobaczymy, jak to pójdzie, więc zapraszam. Mm-hmm.
Czyli to będzie performance o tym, co ty możesz jeszcze powiedzieć o wirusie HIV?
No, czyli ja wiem, co w pewnym sensie jakby jakimś tym doświadczeniem, do którego chcę, z którym chcę się połączyć. Też w tych ostatnich latach jestem tak zwanym buddym, czyli osobą żyjącą HIV, która pomaga innym osobom świeżo po diagnozie przejść przez ten okres. Więc chcę też do tego archiwum tych spotkań, relacji z osobami, które wspierałem, chcę sobie do tego głębiej zajrzeć. Mnie też interesuje ten HIV po polsku. No nie wiem, na przykład... Jest coś takiego też, na przykład słyszałem o 2-3 przypadkach w jakimś swoim dalszym, bliższym kręgu osób, które na przykład były na PrEP, czyli na profilaktyce preekspozycyjnej, które z różnych powodów przestały brać PrEP, na przykład nie miały pieniędzy, żeby kupować sobie te nierefundowane leki i zostały zdiagnozowane z HIV. Nie? I to jest na przykład taki scenariusz, o którym ja jeszcze w kontekście zachodnim nie słyszałem. Nie? Że ktoś już ma dostęp do najnowszych środków prewencyjnych, ale z różnych przyczyn jakby przestaje i jednak nadal znowu zakazuje się tym HIV. Albo na przykład to bardziej w gejowskim kontekście, o mężczyznach żyjących z HIV, którzy na przykład nie mówią, że żyją z HIV, tylko że są na PrEP, bo tak się wstydzą swojego statusu. I to są takie właśnie, dla mnie są takie polskie wątki, które gdzieś tam sobie wyłapuję, których może też zobaczę w tym performance, będę jakoś rozmawiał.
Okej, jestem ciekawa. Kiedy jest dokładnie?
Będą 3 ostatnie środy.
3 ostatnie środy. A, czyli będzie sporo okazji, żeby zobaczyć ten performance. Drogie osoby słuchające, polecam wam serdecznie. A tak, gdybyście tutaj zgromadzeni online i na żywo mieli jakąś, nie wiem, taki przekaz dla osób, które słuchają, mam nadzieję, tej audycji, to co byście powiedzieli? Takie na przykład, nie wiem, okazuje się, że jestem osobą zarażoną HIV i co? Co dalej? Co mam zrobić?
Mają brać leki. Mają brać leki i mają robić badania. Tyle bym powiedział. Jeżeli jesteś osobą, która właśnie odebrała pozytywny wynik, no to musisz dać się do swojej rejonowej przychodni po prostu, która zajmuje się osobami z HIV i dostaniesz leki. I pojawiły mnie jak gdyby w przeciągu kilku miesięcy zejdzie do poziomu zero i będziesz mieć święty spokój do końca życia.
Tyle ja bym powiedział też, że trzeba po prostu brać odpowiedzialność za swoje ciało i za swoje zdrowie i tym samym dając przykład innym, a diagnozując się z HIV warto też pomyśleć o, i trzeba myśleć o innych, z których się miały kontakty, żeby móc tym osobom też pomóc i żeby też to nie zostawać z tym samemu przede wszystkim. Nie wolno zostawać z HIV samemu, też rzadko się HIV dostaje w pojedynkę.
No dobrze, czyli nie jesteśmy w tym sami. Wszyscy możemy się wspierać i no, jest to jakiś solidarnościowy przekaz. Dziękuję wam bardzo serdecznie za rozmowę. Przypomnę, rozmawialiśmy o wystawie Tygrysia Krew, którą można oglądać w Galerii Foksal do 30 kwietnia, czyli w zasadzie jak ta audycja pójdzie, no to będą jeszcze przynajmniej z 3 tygodnie, więc zachęcam, zapraszam. Podejrzewam, że w Warszawie teraz nie ma bardziej interesującej wystawy. A no, poruszające jakiś taki wątek, o którym warto rozmawiać, więc Karolina Plinta, magazyn Szum poleca. Dziękuję wam jeszcze raz za rozmowę.
Dzięki.
Dziękuję.
Dzięki.
Tak.
Dzięki.
I oczywiście zapraszam za 2 tygodnie na kolejny odcinek Godziny Szumu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!